Dzień dobry albo dobry wieczór, Tomasz Stawiszyński. Witam Państwa w kolejnej odsłonie podcastu Skądinąd. Nietypowej, no bo krótkiej. Związana jest ta nietypowość owej odsłony z tym, że no cóż, tak bywa. Rzeczy martwe, jak wiadomo, są złośliwe. No i miałem tu dla Państwa wspaniałą, ponad dwugodzinną rozmowę z pewną fantastyczną osobą, z którą jesteśmy już umówieni na powtórzenie tej rozmowy, którą odbyliśmy. Rzecz jasna, powtórzenie nie istnieje, jak wiadomo, no ale po prostu odbędziemy raz jeszcze rozmowę wokół tematyki, którą poruszaliśmy. W odpowiednim momencie stanie się jasne, kim ta osoba jest. W każdym razie nie wiem, proszę Państwa, jak to się stało. Nie mam absolutnie żadnej hipotezy poza chyba ingerencją jakichś czynników nadprzyrodzonych. W każdym razie owa ponad dwugo i pół godzinna bez mała rozmowa rozpłynęła się w zasadzie w powietrzu. 40 minut z niej zostało. Tych pierwszych 40 minut, dlaczego się nie zapisała, co też takiego wydarzyło się na twardym dysku mojego komputera, nie mam zielonego pojęcia. Pierwszy raz mi się taka sytuacja zdarza, jeśli chodzi o mnie samego. Wcześniej zdarzyło mi się być gościem w podcastach, które się nie nagrywały. Cóż, nawet raz ponad 3,5 godziny chyba przegadaliśmy z pewnym bardzo znamienitym, wspaniałym polskim youtuberem, który mnie do swojego programu zaprosił. No i potem klops, okazało się, że nic kompletnie się z tej rozmowy nie nagrało. Spotkaliśmy się ponownie i gadało nam się super, więc mam nadzieję, że tym razem również tak będzie. No ale dlatego właśnie dzisiaj ja się z Państwem tutaj witam, wyłącznie ja, ale to jest też taki zbieg okoliczności, który mam nadzieję, że czymś korzystnym zaowocuje. Znaczy korzystnym, no czymś się chciałem tutaj z Państwem podzielić po prostu, korzystając z tej okazji. Zastanawiałem się, w jakiej formie to zrobić. Mówiąc szczerze, jakąś miałem potrzebę, żeby o tym trochę powiedzieć, ale sądziłem, że nie będzie chyba wypadało, żeby ten temat uruchamiać, włączać po prostu do jakiegoś wstępnego tekstu poprzedzającego rozmowę niezwiązaną z tą problematyką. Dlatego coś znaczącego chcę wydostać z tej koincydencji, że mianowicie akurat ta rozmowa w tym tygodniu się nie udała, a nie mam akurat backupu tak zwanego. Mam kilka rozmów do przodu zaplanowanych, ale akurat tym razem terminy tak się ułożyły. Też to jest kwestia majówki, że nic tutaj do przodu nie zostało zrobione. Liczyłem na to, że uda mi się Państwu tę rozmowę właśnie, którą niestety straciliśmy, przedstawić. No ale jak mówię, coś znaczącego może się tu wydarzyło. Jest to jakaś koincydencja. Ja się zastanawiałem, w jaki sposób podzielić się z Państwem kilkoma dosłownie słowami na temat, o którym chcę powiedzieć. No i nadarzyła się taka okazja, choć ten temat, ta kwestia, którą chcę tu poruszyć, jest smutna, bardzo, bardzo smutna. A chciałem po prostu z Wami wspomnieć profesora Zbigniewa Mikołajkę, który gościł tutaj w Skądinąd jakiś czas temu. Rozmawialiśmy o voodoo, o książce Wade'a Davisa Wąż i tęcza, klasyczna rzecz, wreszcie po polsku opublikowana nakładem wydawnictwa Czarne. No, cóż mogę powiedzieć, ja z profesorem Zbigniewem Mikołajką znałem się bardzo, bardzo długo, gdzieś, nie wiem, no, prawie 20 lat. I byłem z nim bardzo związany, nie tylko w sensie intelektualnym, bo to jest jeden z takich autorów, którzy są dla mnie osobiście niezwykle ważni. I to nie wyłącznie z uwagi na problematykę, która go zajmowała, nie tylko z uwagi na to, o czym pisał, o tym specyficznym styku filozofii, religii, trochę psychologii, psychoanalizy, mitu, zawsze jednak przyjmując taką pozycję egzystencjalną, zawsze pisząc jakoś z wnętrza doświadczenia jednostki o tych sprawach, niekiedy nawet bardzo abstrakcyjnych. No więc właśnie nie tylko ze względu na to, o czym pisał, ale też ze względu właśnie na to, jak pisał, jest mi on autorem intelektualnie i literacko jakoś niezwykle bliskim i dla mnie ważnym. Styl pisania profesora, jego eseistyka zwłaszcza, to jest coś, co bardzo cenię i co mnie też bardzo ukształtowało. Takie książki jak Śmierć i tekst, Emaus, czy Żywoty świętych poprawione, czy W świecie wszechmogącym, taki zbiór jego fantastycznych esejów wydany nakładem wydawnictwa WAB, później także Żywoty świętych poprawione. To są rzeczy pisane sercem i rozumem, ale sercem też, przede wszystkim może nawet, takie teksty, które z jednej strony są niezwykle erudycyjne, z drugiej strony no właśnie pokazują, że ciebie rzecz dotyczy, że filozofia, literatura, mitologia to są sprawy najgłębiej osobiste, dotykają samego rdzenia egzystencji. No i tak właśnie to pisanie profesora Zbigniewa Mikołajki wyglądało. Przegadałem z nim mnóstwo godzin, zapraszałem go do audycji Niedziela Filozofów jeszcze w Radiu RDC, później bywał wielokrotnym moim gościem w Radiu Tok FM. No i też prywatnie znałem go nie jakoś bardzo dobrze, nie byłem jakimś jego przyjacielem albo niezwykle bliskim znajomym. Myślę, że się nie najgorzej znaliśmy i lubiliśmy. Spotykaliśmy się od czasu do czasu także w prywatnych okolicznościach. Pamiętam takie spotkania, zwłaszcza przed kilkoma laty w różnych restauracjach warszawskich, przedświąteczne zazwyczaj. Spotykaliśmy się wtedy z profesorem, no po prostu, żeby sobie życzyć wszystkiego najlepszego, chwilę porozmawiać, wymienić się jakimiś aktualizacjami, co tam u nas słychać. No i te spotkania oczywiście zawsze się odbywały w tych restauracjach, które jeszcze miały salę dla palących, no bo profesor Zbigniew Mikołajko, jak Państwo zapewne wiecie, palił papierosy intensywnie. Zresztą zdjęcie, które właśnie zamieszczam na Facebooku, towarzyszące informacji o pojawieniu się tego odcinka podcastu, no to jest właśnie zdjęcie, jak obydwaj palimy papierosy. Wydaje mi się, że gdzieś z 2014 roku, ja szczęśliwie od roku 2017 już papierosów nie palę i serdecznie Państwu oczywiście niepalenie polecam. No ale było jak było, więc i dokumentacja z tego nie będzie ukrywana, tylko jak najbardziej podana do publicznej wiadomości. Przyznam, że bardzo przeżyłem śmierć profesora. To była jednak informacja niespodziewana, choć oczywiście wiedzieliśmy wszyscy, że ma problemy ze zdrowiem, że choruje, no to jednak, że się coś takiego wydarzy, jakoś nikt tego nie dopuszczał za bardzo do wiadomości. Ja myślę, że jest to wielka strata, ta śmierć. Nie tylko oczywiście jak każda śmierć dla wszystkich, którzy profesora znali. Nie tylko dla osób, które no właśnie były gdzieś w kręgu jego znajomych. To wiadomo, to jest zawsze strata niepowetowana. Z człowiekiem cały wszechświat odchodzi. No wszystkich nas to czeka naturalnie. Prędzej czy później każdy z nas tam się znajdzie, gdzie się znalazł profesor Mikołajko, który zresztą o śmierci mnóstwo pisał. Nikt tak nie pisał o śmierci jak on, moim zdaniem, w języku polskim, w tej przynajmniej części piśmiennictwa, jaką jest eseistyka filozoficzna. Nie miał sobie równych pod tym względem, myślę. No więc nie tylko oczywiście w takim sensie ta śmierć jest wielką stratą, ale też w sensie straty dla kultury. Myślę, że to był taki naprawdę z krwi i kości prawdziwy publiczny intelektualista, człowiek zaangażowany w życie publiczne, zaangażowany w całości po prostu, pasjonujący się życiem publicznym, sprawami tyleż ducha, ile materii, tyleż jednostkowymi, hermetycznymi, metafizycznymi kwestiami, jakimiś bardzo wąskimi zagadnieniami, ile właśnie sprawą życia publicznego, uczestniczący w tych sporach w sposób również zaangażowany emocjonalnie, intensywny, nie uciekający od polemiczności, ale ta polemiczność, choć czyniono mu z niej wielokrotnie zarzuty, choć bywała moim zdaniem, w mojej perspektywie czasem może zbyt daleko idąca, tu i tam profesor może zbyt ostro pewne sprawy stawiał, no to zarazem była w nim zawsze wielka wola spotkania, rozmowy. To był człowiek dialogu w najlepszym sensie tego słowa, nawet jeśli mówił czasem rzeczy, które ktoś mógłby odbierać jako krzywdzące. Też dużo było takiej nadinterpretacji w odniesieniu do niego. To jest już sprawa zupełnie osobna, też nie chcę tego w tej chwili rozstrzygać, bo po prostu chcę się podzielić jakimś wspomnieniem o człowieku z wami. Był to niewątpliwie w każdym razie prawdziwy, publiczny, zaangażowany intelektualista. Kultura polska wiele traci, tracąc Zbigniewa Mikołajkę, ale zostały książki oczywiście, potężny dorobek i naukowy, i eseistyczny, i publicystyczny, i poetycki w ostatnich latach, bowiem Zbigniew Mikołajko opublikował kilka tomików wierszy. Wiersze pisał w ogóle od bardzo dawna, natomiast publikować się je zdecydował już po 60. To też bardzo ciekawe. Te wiersze można zdobyć bez problemu. Są w sprzedaży, mogą Państwo sobie znaleźć te tomy. Bardzo polecam, bo to szczególne pisanie, też takie, które chwyta za gardło i nie pozwala spokojnie spać, bo ta tematyka ciemna, trudna, skomplikowana to była tematyka, która jemu była najbliższa. On się zajmował sprawami trudnymi i ciemnymi. Śmierć, przemoc, cierpienie, sens i bezsens to są takie wątki, które jego najbardziej interesowały. Jednocześnie właśnie był w nim jakiś taki specyficzny optymizm, witalizm. To naprawdę trudno jest opisać, to trzeba by było tego doświadczyć w bezpośrednim z nim kontakcie, ale są nagrania, są filmy, są dźwięki, mogą Państwo, mam nadzieję, że zachęcę Was do tego, trochę też posłuchać teraz Zbigniewa Mikołajki, pooglądać go. Przede wszystkim wszakże posłuchać, co ma do powiedzenia, bo wiedza jego była gigantyczna, to napisałem w takim wspomnieniu o nim opublikowanym w Tygodniku Powszechnym niedawno, że miałem wrażenie, że on po prostu przeczytał chyba wszystkie książki, jakie tylko istnieją. Nie było takiej, przynajmniej ja się nie zetknąłem, której on by przynajmniej nie miał w rękach i nie przekartkował. No a z tego kartkowania właśnie, tak jak napisałem, mu zostawało w głowie znacznie więcej często, aniżeli innym zostawało w głowie po długotrwałych i skrupulatnych lekturach. Ta jego erudycja była rzeczywiście niesamowita, nieprawdopodobna. W wielu językach przeczytał wszystko, co tylko się dało. Teraz niedługo przed jego śmiercią, 14 kwietnia, bez mała miesiąc temu, ukazała się nakładem wydawnictwa Słowo Obraz Terytoria książka wspólna Olgi Tokarczuk i Zbigniewa Mikołajki, Ahat Ili, Siostra Bogów. To jest tekst libretta Olgi Tokarczuk oraz komentarze do tego tekstu autorstwa Mikołajki. Stanisław Rosiek, szef wydawnictwa Słowo Obraz Terytoria, mówił podczas pogrzebu profesora, który odbył się w Warszawie w zeszłym tygodniu, że no właśnie tak do ostatniej chwili, do momentu jak pojechał do szpitala, to Zbigniew Mikołajko nad tym tekstem pracował, że była to praca przerywana z powodu pogarszającego się zdrowia. że to jest w zasadzie ostatni tekst, który on napisał i domknął, bo wiemy, że są jakieś jeszcze teksty niepublikowane, jakieś rozpoczęte książki, ale to właśnie te komentarze do tekstu Olgi Tokarczuk to jest ostatnie, co Mikołajko napisał i skończył. Zobaczył jeszcze przed śmiercią egzemplarz tej książki. No tam zachęcam Państwa bardzo do tego, żeby kupić właśnie tę książkę. Tam ta jego erudycja jest właśnie w rozkwicie pełnym, jeśli można tak powiedzieć. On się porusza niezwykle sprawnie, lekko po tym całym skomplikowanym, rozległym świecie światowej mitologii, mitoznawstwa, filozofii, religii, a jednocześnie to się fantastycznie czyta. Ten język jest bogaty, żywy, literacki. Buzują w nim też emocje. I ostatnie zdanie jest bardzo przejmujące w kontekście tego, co później, zaraz potem, jak to zdanie zostało napisane, się wydarzyło. No, muszą Państwo po prostu do tego zerknąć. Jak powiadam, dla mnie osobiście jest to też bardzo, bardzo duża strata, bo miałem się jakoś za ucznia profesora Mikołajki, choć formalnie rzecz biorąc nigdy nie byłem jego studentem, chadzałem czasem na jego seminaria, no i w takich prywatnych kontaktach też wyrażałem swoją admirację dla jego myślenia. Czytałem wszystkie jego książki, zawsze wypatrywałem jeszcze na początku lat 2000 jego wystąpień w telewizji. Pamiętam taki program, mogą mi Państwo wierzyć lub nie, ale znakomity, naprawdę znakomity program, prowadzony, nawiasem mówiąc, przez Jana Pospieszalskiego, tego samego Jana Pospieszalskiego, tak owszem, w telewizji Puls wówczas, na początku lat 2000 ten program był emitowany, chyba się nawet nazywał tak samo jak późniejszy program Pospieszalskiego w telewizji polskiej, czyli Warto Rozmawiać. To było fantastyczne przedsięwzięcie, po pierwsze dlatego, że był to chyba jedyny taki program w polskiej publicystyce telewizyjnej, gdzie naprawdę zapraszano z obu stron jakiejś barykady, z obu stron jakiegoś sporu kompetentnych przedstawicieli danego stanowiska, nie takich, którzy będą się efektownie tłuc po głowach, nie ograne twarze i ograne nazwiska dobierane pod kątem potencjału agresji, tylko eksperci z różnych dziedzin, owszem, też postacie znane z życia publicznego, ale to nie był wcale klucz. Kluczem było właśnie to, żeby osoba, która tam przychodzi, była ciekawa, zaangażowana i te dyskusje wtedy naprawdę miały ręce i nogi. Pospieszalski całkiem dobrze sobie radził wtedy jeszcze jako taki człowiek, który owszem nie ukrywał swoich poglądów, ale jednak dbał o to, żeby rozmowa nosiła znamiona takiej debaty, dysputy z prawdziwego zdarzenia, gdzie się ścierają poglądy, każdy może powiedzieć to, co myśli, nie spotyka się to z histerią. Nomen omen, dlaczego akurat mówię teraz nomen omen przy słowie histeria, to się Państwo wkrótce przekonają, mam nadzieję. W każdym razie jeszcze jedna rzecz była ważna w tym programie, Warto Rozmawiać, mianowicie to, że on potrafił trwać na przykład i 3 godziny, coś co dziś jest standardem, jeśli chodzi o podcasty, na przykład Joe'ego Rogana, czy też różne inne takie produkcje, które dzisiaj zdobywają ogromną popularność. Natomiast wtedy to jednak było duże nowum. Programy publicystyczne trwały po 45 minut max, a najlepiej jakby trwały kwadrans i ten kwadrans wypełniony był walką rozwścieczonych pitbulli. No więc tutaj gadało się często i po 3 godziny, a to dlatego, że tam w tej telewizji Puls po prostu można było, zdaje się, dość elastycznie podchodzić do ramówki. No i po prostu jak szła rozmowa, a program był na żywo emitowany, to dopiero jak już wszyscy się wygadali i wszystkie argumenty padły, to się kończyło. Ja byłem wielkim wielbicielem tego programu wtedy, oglądałem go namiętnie, również dlatego, że różne postacie bliskie mi, na przykład z Wydziału Filozofii, się tam w dyskusjach pojawiały. Jacek Hołówka bywał na przykład regularnie, ale na przykład też Bogusław Wolniewicz, o którym tu nieraz wspominałem. Były to efektowne spotkania i starcia światopoglądowe. Pamiętam znakomity program o eutanazji na przykład, w którym Hołówka i Wolniewicz argumentowali na rzecz eutanazji, a po drugiej stronie między innymi Marek Kotański był, nieżyjący już też od dłuższego czasu. W każdym razie w jednym z takich programów chyba po raz pierwszy Mikołajkę zobaczyłem, a może zobaczyłem go po raz pierwszy w Ogrodzie Sztuk przez Kamilę Drecką, prowadzonym z kolei programie ściśle filozoficznym. Nie pamiętam, w każdym razie te jego występy z programu Pospieszalskiego zostały mi w pamięci do dzisiaj. Niezwykle to było ciekawe. Zetknąłem się z takim człowiekiem właśnie o specyficznej aparycji, specyficznym sposobie mówienia, a jednocześnie przepastnej wiedzy, przepastnej erudycji i takiej skłonności do tematyki, która mnie zawsze obchodziła, to znaczy do różnych alternatywnych form duchowości, do styku pomiędzy duchowością a filozofią, duchowością a nauką, do takiego myślenia biorącego pod uwagę wymiary metafizyczne, ale jednocześnie nie szybującego nadmiernie w obłokach. No, to wszystko były rzeczy, które bardzo mnie wtedy interesowały i ciekawiły, a Zbigniew Mikołajko je wcielał i zdarzyło mi się później raz czy dwa razy jakoś do niego się zwrócić, zgłosić. Zawsze jakoś w pół kroku się cofałem, bo trochę miałem obawy, że to taki uczony mąż, a ja tutaj przyjdę i właściwie nie wiem, nie będę w stanie nic powiedzieć, bo przytłoczy mnie ta jego charyzma, ale muszę powiedzieć, że żałuję dzisiaj, że wcześniej się tam do niego nie zgłosiłem, właśnie dlatego, że potem jak go poznałem gdzieś, niedługo potem zresztą, to zobaczyłem, że właśnie jest to człowiek, który w żadnym sensie nie stwarza dystansu, że jest to ktoś, kto jest niezwykle życzliwy i pomimo właśnie, czy może właśnie dzięki tej swojej niesamowitej charyzmie i wiedzy, nie wywyższa się wcale, nie daje do zrozumienia, że jest lepszy i mądrzejszy, tylko ma taki rodzaj sposobu bycia, który sprawia, że człowiek się po prostu dobrze czuje w jego towarzystwie. No, bardzo, tak jak powiedziałem, ważne były dla mnie te lektury i te spotkania. I dlatego też tutaj te parę słów również poświęcam profesorowi. Ale chciałbym się z Państwem podzielić też czymś takim bardzo osobistym, dlatego właśnie, że myślę, że profesor Mikołajko był postacią ważną w polskiej kulturze, był ważną postacią dla mnie. Mam nadzieję, domyślam się, że może dla różnych osób, które mnie teraz słuchają, Mikołajko też był ważną postacią, więc chciałem po prostu przedstawić Wam te kilka słów, które na prośbę profesor Anny Mikołajko, żony profesora Mikołajki, powiedziałem na jego pogrzebie. Pogrzeb był uroczysty, profesor Mikołajko spoczął w Alei Zasłużonych na warszawskich wojskowych Powązkach. Tamże w domu przedpogrzebowym się odbyło nie nabożeństwo, ponieważ nie było to w sensie ścisłym nabożeństwo, tylko taka świecka uroczystość, którą skądinąd poprowadził Stanisław Obirek, bardzo dyskretnie i z taktem. 7 maja ta uroczystość miała miejsce o godzinie 13. Dużo osób się wypowiadało, około 20 takich znajomych, przyjaciół, współpracowników profesora zostało poproszonych o zabranie głosu, w tym i ja. Czuję się tym też zaszczycony, że miałem taką możliwość. No i chcę Wam po prostu przedstawić to, co wtedy powiedziałem. To jest bardzo krótkie wystąpienie, bo też nie chodziło o to, żeby dużo czasu zajmować, tylko żeby spróbować jakoś esencjalnie coś o zmarłym powiedzieć. No więc ja powiedziałem to, co za chwilę usłyszycie, a również kiedy urna z prochami profesora była składana do grobu, przeczytałem znowu na prośbę profesor Anny Mikołajko, fragment z eseju pod tytułem Nie ma mnie, który znajduje się w książce Śmierć i tekst, jednej z moich ulubionych książek Zbigniewa Mikołajki zresztą. I ja ten tekst wam też przeczytam. Więc już za moment te kilka słów, które powiedziałem na pogrzebie, które są zarazem jakimś moim esencjalnym wspomnieniem o profesorze, tym, co chciałbym, żeby też inni jakoś usłyszeli, zobaczyli. No a potem przeczytam również ten fragment, który na pogrzebie profesora Mikołajki można było usłyszeć. No a co do kwestii formalnych, to od razu mówię, że następny odcinek podcastu już za tydzień, że zagęścimy tutaj te odcinki, no dlatego, że ten dzisiejszy tak wyszło, że komuś zupełnie innemu jest poświęcony niż to miało być, ale no właśnie, w jakimś sensie na tyle, na ile to słowo może być tutaj w ogóle adekwatne, cieszę się, że mam możliwość, żeby też i tym się z wami podzielić, żeby jakoś w podcaście skądinąd również profesora Zbigniewa Mikołajkę uhonorować. No i żeby to wspomnienie jakoś trafiło w przestrzeń o nim. No dobrze, to za moment te kilka słów ode mnie, a później fragment eseju Zbigniewa Mikołajki. Dwa słowa zwłaszcza przychodzą mi do głowy, kiedy myślę dziś o profesorze. Pierwsze słowo to widzenie. Profesor Zbigniew Mikołajko widział. Widział wyraźnie i na wskroś. Nie tylko świat i człowieka jako pewne byty ogólne, kategorie myślowe i filozoficzne. Nie tylko istnienie w jego paradoksalności, przenikaniu się tego, co jasne i ciemne, zrozumiałe i tajemnicze, piękne i okrutne, o czym tak przejmująco pisał, pokazując, że filozofia jest sprawą najgłębiej egzystencjalną, a nie biblioteczną. Że stawki filozofii są najwyższe, bo chodzi w niej o życie i śmierć, o sens i bezsens, o rozpacz i pocieszenie, a nie o intelektualną rozgrywkę, pojęciową ekwilibrystykę dla niej samej. Nie tylko to więc profesor widział, ale widział także każdego, kto się przed nim lub obok niego pojawiał. Pamiętał zawsze wszystkie imiona. Ludzkie, psie, kocie. Pamiętał szczegóły z ludzkich, psich, kocich żyć, czasem drobne, niby nieznaczące. Nie miały przed nim tajemnic psie, kocie, ludzkie osobowości i losy, jak nikt rozumiał kocie, psie i ludzkie szczęścia i nieszczęścia. Kto się z profesorem bliżej zetknął, czuł się widziany i wiedział, że jest widziany. Znowu, nie abstrakcyjnie, ale intensywnie, konkretnie w swojej niepowtarzalności i unikalności, czasami dla siebie samego wcześniej nawet nie całkiem dostrzegalnej. Tak widzieć innych to rzadka sprawa, a być tak widzianym to i przywilej, i fundamentalna potrzeba. A drugie słowo, które z tego pierwszego w gruncie rzeczy wynika, a w każdym razie ściśle się z nim łączy, to troska. Troska w znaczeniu najogólniejszym, o sprawy najważniejsze, ostateczne, zasadnicze. O życie, śmierć, sens, cierpienie, przemijanie, miłość, nienawiść, skończoność i nieskończoność. Ale też troska o tych, których miał wokół siebie, o tych, których widział, o te ludzkie, kocie, psie życia, których ścieżki przecinały się z jego ścieżką. Wreszcie o życia odległe w czasie i przestrzeni. O dawno lub niedawno umarłych, zabitych, udręczonych, o ludzkie, kocie, psie tragiczne losy. O nigdy niepowetowane krzywdy, którym się już nie da zadośćuczynić, ale które można przypomnieć, wydobyć na światło dzienne, opisać. które można zobaczyć. Troska, a więc widzenie, współczucie, rozumienie, życzliwość, ale i działanie czynem lub słowem. Pomoc bezpośrednia albo wezwanie, imperatyw pomocy. O tym widzeniu i trosce profesora myślę dziś jako o lekcjach, które nam dał. Intelektualnych, ale i uczuciowych. Myślowych, ale i moralnych. Ludzkich, niepomnikowych, świadomych jednak własnej, bo ludzkiej, niedoskonałości, nazywających ją po imieniu, biorących ją pod uwagę. I jestem najmocniej przekonany, że te lekcje, te wezwania, te imperatywy widzenia innych i troski o innych zostają z nami, choć profesora już nie ma. A może właśnie dzięki temu wciąż jednak jakoś jest? Fragment eseju Zbigniewa Mikołajki Nie ma mnie, pomieszczonego w książce Śmierć i tekst. Otwarcie ku rzeczom ostatecznym i rzeczom czystym i pierwszym, ku ta eschata i he aitia, prowadzi zatem, nieważne czy świadomie, w to właśnie miejsce, w ten punkt zbieżności dwuikonografii, gdzie pustka, gdzie to, co negatywne, dookreśla, domyka byt. Gdzie nicość oznacza rzeczywistość wynicowaną, wywróconą na nicę, nie zaś unicestwioną. Gdzie to, że nie ma mnie i nie ma mnie i nigdy w życiu mnie nie będzie, oznacza ostatecznie zostanę. Wprawdzie zostanę w liście, zostanę w śnie, w tkliwej śnieżnej legendzie. Ale przecież zostanę, ale przecież będę, ale przecież ocalę się z otchłani dni utraconych. Tak, to zostanę jest słabe i kruche, nikłe w porównaniu z owym nie ma mnie i z owym nigdy w życiu mnie nie będzie. Ale nie znaczy, że jest nieważne, że umarło do cna, uobecniając się jedynie w pustych słowach. I więcej nawet. Gdyby umarło naprawdę, nie bolałoby tak bardzo nie bodłoby skołatanego serca. Nie szeptałoby aż do upustu krwi serdecznej nevermore, nevermore. Tak, dni są zaiste utracone, ale i ukochane. A ten wykrzyknik wcale nie jest niewinny. Ten wykrzyknik przywraca do istnienia, ten wykrzyknik pozwala ujrzeć jasno w zapomnieniu. Widzę cię znów w Café du Nord, w mroźny, mglisty poranek. Są więc szczegóły, konkrety, są miejsca bólu. Są ikony rozsiane przed wzrokiem serca, na pozór zgubione w śniegu. Są drobne odłamki widzeń, co wędrują przez mózg, przez żyły, przez krwiobieg i przez owe błękitne, czułe nerwy. I jest ktoś, kto pisze, a krew wiersza, krew serca spływa na papier, na śnieg, roztapia się w bieli. Nie widać jej, nie ma jej dla oka, dla słowa, nie ma jej. Nie ma jej, a jest. Nie ma jej, a buzuje. To był fragment tekstu Nie ma mnie w książce Śmierć i tekst. Te cytaty, które tam się pojawiają, są cytatami z pięknego wiersza Juliana Tuwima Berlin 1913. Niesamowity wiersz, niech Państwo go sobie odnajdą zaraz, teraz i od razu przeczytają. I potem może jeszcze raz posłuchają tego fragmentu z książki Mikołajki, a może po prostu nabędą natychmiast tę książkę i przeczytają ją, bo jest to rzecz wspaniała. No i w ogóle słuchajmy, czytajmy Zbigniewa Mikołajkę, no bo on właśnie tak zostaje w tym tekście, który mamy wciąż, do którego możemy wracać, w którym gdzieś on tam właśnie na swój specyficzny sposób jest. Ja w każdym razie do jego tekstów, do jego książek wracam i wracać będę regularnie. Podziękowania zazwyczaj są na początku, ale tym razem będą na końcu. Dziękuję Państwu za wszelkie wsparcie dla podcastu Skądinąd. Dziękuję patronkom, patronom, subskrybentkom, subskrybentom. Dziękuję firmie Square Tax and Legal Services, doradcy podatkowi i prawnicy, za wsparcie na Patronite. No i cóż, tak jak powiedziałem, kolejny odcinek za tydzień. Wszystko, mam nadzieję, już będzie dobrze. To jest nauczka, żeby robić backupy. Ale coś takiego też jest symbolicznego w tym, że była rozmowa i znikła, a to, co nie chcę powiedzieć, że w jej zastępstwie, tylko w miejscu, które się zwolniło i coś weszło na to miejsce właśnie, co szukało sposobu, żeby się pojawić, wyrazić, no to właśnie z przemijaniem, ze znikaniem najściślej się wiąże. No, ale dopóki jeszcze tu jesteśmy, to życzę Wam wszystkiego dobrego. Słyszymy się w Skądinąd za tydzień. Bardzo dziękuję. Do usłyszenia.